Magazyn unijny Poznań Europa.
Dzień dobry, Poznań Europa. Rozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej i przyszłości kontynentu jako takiego. Państwa i moimi gośćmi są szacowni rozmówcy, pan profesor Andrzej Sakson z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ale także długoletni dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz pan doktor Dariusz Lipiński, niegdyś czynny polityk parlamentarny, parlamentarzysta, obecnie również wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Fizyk z wykształcenia, politolog z zamiłowania. Czy mogę tak powiedzieć?
Myślę, że tak.
Fizyka
tak. Lubię,
też
lubię, bardzo
nauka.
Lubię politologię, także to słowo zamiłowanie chyba jest adekwatne.
Ale też fizyka, też nauka szlachetna.
No zdecydowanie tak.
Bardzo
tak,
ciekawa. Tak. W takim razie, jaka przyszłość Unii Europejskiej? Rozmawiamy po szczycie w Sybinie. Wiadomo, że to nieformalny szczyt, ale Angela Merkel powiedziała, że takie spotkania powinny odbywać się częściej, bo brakuje dynamiki w Unii Europejskiej. Panie profesorze, czy rzeczywiście po wyborach parlamentarnych 26 maja do Parlamentu Europejskiego potrzebne jest zwiększenie dynamiki w Unii i dlaczego?
Moim zdaniem to swoiste przyspieszenie jest o tyle istotne, że no, chyba i politycy, i obserwatorzy są zgodni, że no, Unia znajduje się w pewnej fazie pewnego kryzysu. Różni badacze różnie to opisują, ale coś jest na rzeczy. W związku z tym no, dyskutuje się, mówi się chociażby o Europie dwóch prędkości. No i tu mamy różne interesy wielkich państw, ale starej Unii, nowej Unii i takiego typu spotkania, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów, moim zdaniem są potrzebne, ważne już chociażby z tego względu, żeby wysłać opinii publicznej w Europie wyraźny sygnał, że my też się troszczymy, a nie tylko martwimy się o to, żeby zająć przysłowiowe miejsce w parlamencie.
No właśnie, pytanie do pana doktora Lipińskiego. A jak może zmienić się scena polityczna w Parlamencie Europejskim po tych wyborach? Mówi się o tym, że do głosu dojdą ci, którzy bardziej sceptycznie, mówiąc delikatnie, patrzą na Unię Europejską w tej formie, jaki ona teraz funkcjonuje.
Ja sądzę, że ten układ sił w Parlamencie Europejskim istotnie trochę się zmieni na niekorzyść tych dotychczasowych, no w cudzysłowie, establishmentowych partii, czyli tych powiedzmy trzech największych grup, ale to samo w sobie może nie być złe. To znaczy, ja wiem, że euroentuzjaści, ci tacy najbardziej entuzjastyczni się tego obawiają, właśnie w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że potrzebna jest nie tylko częstsze spotkania, takie jak to ostatnie, ale potrzebna jest Unii Europejskiej no, pewna wymiana myśli, idei, której no, ja twierdzę, że no, od dosyć dawna nie ma. Jak sobie popatrzymy na historię integracji, no to gdzieś od połowy lat 80., czyli od jednolitego aktu europejskiego, mniej więcej co 5 lat następowały duże zmiany traktatowe, które no, odpowiadały na nowe potrzeby, na nowe wyzwania. Je kreowały też, ale...
Jakie są te wyzwania? Bo mówi się o tym, że no na przykład badania. Młodzi Europejczycy czują się mocno związani z Unią Europejską. Takie badania podają niemieckie media, Deutsche Welle. Mówi się o tym, że no właśnie, młodzież nie wyobraża sobie życia bez Unii Europejskiej, ale chciałaby mieć większy wpływ na to, co dzieje się w Unii. To mówiąc takim dużym skrótem, Unia jest za mało demokratyczna.
Znaczy, Unia to jest ten tak zwany deficyt demokratyczny Unii. No on zawsze był, tak? To znaczy, no część... On polega na tym, że po prostu spora część tych decyzyjnych stanowisk, łącznie no, z przewodniczącym Rady Europejskiej czy z przewodniczącym Komisji, nie pochodzi z wyboru, tylko no, z ustaleń kuluarowych między przywódcami państwowymi. Tak naprawdę no, z wyboru pochodzi tylko Parlament Europejski, który jest no, stosunkowo jakby no, jeszcze cały czas słabo umocowaną instytucją, jeżeli chodzi o decyzyjność. I ja myślę, że jednym ze źródeł pewnej nieufności czy tego obecnego kryzysu jest właśnie to, że no, społeczeństwa, ludzie czują, że na pewne rzeczy nie mają wpływu. że niektórzy przynajmniej politycy, no właściwie się z ich opinią nie liczą. Proszę zwrócić uwagę, ja tak się zastanawiałem nad takim dominującym w tej chwili jakby sposobem myślenia Unii Europejskiej w tych elitach brukselskich. Ono jest takie bardzo, powiedziałbym, federalistyczne. To znaczy przyjmujemy założenie, że cokolwiek to znaczy, że im więcej integracji, tym lepiej. Powtarzam, po pierwsze nie wiadomo, co to dokładnie znaczy.
Znaczy integracji jakościowej, czy mówimy o ilościowej, znaczy, czyli przyjmowaniu nowych członków.
Panie redaktorze, problem polega na tym, że na początku historii integracji, kiedy było 6 państw założycielskich Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, no sytuacja była prosta. Było tylko sześć państw i zajmowała się ta organizacja tylko pewnym bardzo wąskim wycinkiem, no, polityki, nazwijmy to, czyli produkcją i handlem węglem i stalą. Od tego czasu wspólnota rozrosła się do 28 państw. To się strasznie skomplikowało. Wszystkie instytucje się rozrosły. 23 chyba w tej chwili języki urzędowe. Kolegium komisarzy składające się z 28 osób, no to jest taki mały parlamencik już, tak? Obszary polityki, no prawie wszystkie są już w mniejszym czy większym, czy w kompetencjach wyłącznych, czy dzielonych, czy w domniemanych, ale no prawie już wszystkim ta Unia się zajmuje. Być może jest tak, że to troszeczkę jako może fizyk, czy człowiek, który miał do czynienia z matematyką dużo w życiu, zastanawiam się, czy po prostu te wszystkie parametry tak skomplikowały funkcjonowanie
Jakiś algorytm
Unii,
trzeba stworzyć.
Że być może przekroczony został pewien próg, powyżej którego no nie da się skutecznie zarządzać. Więc być może trzeba...
To może dojdziemy tutaj do wspólnego porozumienia, gdy fizyk z socjologiem spojrzą na sprawę, to możemy dojść do algorytmu. Panie profesorze...
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Co zrobić, żeby młody Polak, czy starszy Polak, młody Niemiec, czy starszy Niemiec, Maltańczyk, mieli poczucie, że cokolwiek mają wpływ na Unię Europejską?
To jest moim zdaniem fundamentalne pytanie związane z istotą w ogóle demokracji, czyli z procesem partycypacji obywateli i wpływu, jaki oni mogą wywierać na politykę, na decyzje, no, na kierunek przemian. Mianowicie niezależnie od zadyszki czy kryzysu instytucjonalnego Unii wynikającej z dużej ilości państw, tych algorytmów i tak dalej, ja bym zwrócił uwagę na szersze procesy, które scharakteryzowałbym jako zachwianiem pewnego i dotychczasowego porządku rzeczy. One wynikają, mówię ogólnie, w skali globalnej, wynikają z kilku takich procesów, na które przeciętny obywatel niewiele ma wpływu. No na przykład proces globalizacji i przepływu i kierunku kapitału, prawda? No jeżeli on słyszy, że firma duża i jego inwestuje na przykład Volkswagen, nie w Niemczech, tylko w Rumunii albo w Polsce, to oczywiście on sobie zadaje pytanie, dlaczego tak się dzieje i czy to jest dobry kierunek. Czy ja mam wpływ na zmianę tej decyzji. Natomiast zarząd firmy dalej, on patrzy inaczej, prawda? On patrzy ponadnarodowo i orientuje się, gdzie będzie większy zysk, prawda, z przeniesienia tej produkcji, bo tam będzie, jest tańsza siła robocza. To, a więc ten brak pewnej kontroli w wymiarze państwowym, na przykład nad inwestycjami i tą globalną gospodarką, powoduje pewne zachwianie dotychczasowej równowagi. Druga kwestia to jest, co byśmy też nie powiedzieli, no ten błyskawiczny rozwój komunikacji, techniki, komputeryzacji, które na przykład dla starszych pokoleń jest też taką pewną barierą, stwarza pewne kłopoty. Ale wracając teraz do młodych ludzi, bo akurat młodzi ludzie z tym nie mają kłopotu, to no, wracamy do problemu, no, jak obywatel może wpływać. No, on może wpływać poprzez wybory. Tyle tylko, czy na przykład Unia Europejska, dysponująca sporym budżetem, no, prowadzi adekwatną politykę, nazwijmy to edukacyjną, wyjaśniającą, wspierającą na przykład tożsamość europejską, wyjaśniającą, mówię, w wyniku różnych programów, akcji i tak dalej.
Jako dziennikarz obserwuję takie akcje i wiem, że wielkopolscy eurodeputowani mają takie narzędzie, zapraszają Wielkopolan do Brukseli. I to jest taka wycieczka, tak, ale to no, pytanie, ile osób może z tego skorzystać?
No więc
tak?
Właśnie.
Nawet przy najlepszych chęciach, najlepszych środkach, możliwościach.
Dokładnie. I tutaj się rodzi pewna taka luka w tej tożsamości, powiedzmy, narodowej, regionalnej, lokalnej, w której my tutaj funkcjonujemy.
No i poza tym, co z tego, że pojadę do Brukseli, jak nie zrozumiem tych wszystkich mechanizmów, których nie widać gołym okiem.
No i tutaj mamy pewien problem, z którym nie za bardzo sobie się udało to rozwiązać, na rzecz, powiedzmy, no pewnej biurokratyzacji. No nie unikajmy tego słowa, prawda, bo szczególnie w Europie Zachodniej jest to krytykowane, prawda, że tu dla obywateli nie ma tej pewnej transparentności, a ich wyobrażenie na temat, że oni mogą wpływać na ten proces decyzyjny jest niewielkie albo żadne.
Ja myślę, że pan profesor tutaj dotknął bardzo, bardzo ważnego zagadnienia związanego właśnie z tożsamością. Ja odnoszę wrażenie, że w tej dyskusji na temat Unii, no europejskości powiedzmy, bardzo często taki patriotyzm narodowy przeciwstawia się temu, tej europejskości właśnie. To też jest jedno ze źródeł, powiedzmy, problemów z identyfikacją, jaki ludzie mają, dlatego że to nie jest tak. To nie jest tak, że albo się jest patriotą własnego kraju, albo w cudzysłowie dobrym Europejczykiem, tylko można być i powinno się być jednym i drugim. I tak zresztą
czy to
pojmował to Robert.
Nie pojawiło się w niektórych państwach, na przykład na Węgrzech?
Ja myślę, że bardziej niestety w niektórych państwach w cudzysłowie starej Unii. To znaczy dewizą Unii Europejskiej jest jedność w różnorodności. Natomiast niektórzy politycy, zwłaszcza ze starej Unii, mam wrażenie, że chcieliby, no zwłaszcza te nowe kraje, ja nie lubię tego słowa,
bo to
jest 15 lat, no to już naprawdę nie jest taka nowość.
Ale podstawową.
No tym bardziej cały czas mają skłonność do takiego pouczania, czy Węgrów, czy Polaków, czy zamiast traktować to jako no, specyfikę danego miejsca, tak? No, każdy kraj ma troszeczkę inną kulturę polityczną. I myślę, że z tego czasami powstaje takie wrażenie no, jakby niechęci części, przynajmniej części elit brukselskich do państw narodowych, bo regiony są wspierane. Ta polityka regionalna jest przez Unię Europejską silnie wspierana. No, w naturalny sposób Unia jako ta czapa no, dla siebie też próbuje, zwłaszcza Komisja Europejska, no, jak najwięcej tych kompetencji, które czasami są niedoprecyzowane, przejąć. Natomiast te państwa narodowe są, powiedziałbym, nielubiane.
Magazyn unijny Poznań Europa.
To jest błąd, bo to jest przede wszystkim no, sprzeczne z myślą Roberta Schumana, bo ja czytałem dosyć dokładnie, jak on sobie wyobrażał to funkcjonowanie. No, on sobie wyobrażał tę europejskość jako takie uogólnienie patriotyzmu narodowego.
No dobrze, ale czy brał pod uwagę 28 patriotyzmów narodowych, w tym słowacki, słoweński, maltański,
myślę,
czy
że
jednak niemiecki, francuski?
Nie. No myślę, że brał, bo to jest jego książka dla Europy i ona nie opisuje Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, czyli tych sześciu państw, tylko no jest jakby jego wizją całościową integracji europejskiej. Nawiasem mówiąc, ja mam wrażenie, że gdyby niektórzy z na przykład z uczestników parady Schumana, czyli parady jego imienia, przeczytali tę książkę, to spadliby z krzeseł, tak? Bo powiedziałbym, to jest parada
w rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Tak, natomiast no, mam wrażenie, że
że to jest inny wizerunek tej Unii, niż Schuman sobie wymarzył.
Zdecydowanie tak, to znaczy no, twierdzenia takie jak na przykład że demokracja bez chrześcijaństwa byłaby swoją własną karykaturą. Myślę, że dla wielu uczestników tych parad no, byłoby zaskakujące.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Czy Angela Merkel będzie miała po tych wyborach 26 maja więcej spokoju? Pamiętajmy, że Wielka Brytania powoli wychodzi.
Ja myślę, że tutaj mamy też do czynienia z pewnym nowym elementem, mianowicie nie tak dawno jeszcze mówiono, że być może kanclerz Merkel obejmie jakieś ważne stanowisko w Unii Europejskiej. W zasadzie z tego ona się wycofała, ale nie do końca w tym sensie, że pan Weber, polityk z CSU, szef Europejskiej Partii Ludowej w parlamencie, no, ma tutaj określone aspiracje i one są wspierane przez kanclerz Merkel. I to jest w jakimś sensie nowa sytuacja, bo to przez wiele, wiele lat Niemcy takich aspiracji przywódczych przyjmowania konkretnych stanowisk nie mieli.
Tylko mam takie pytanie, bo wydaje mi się, że Angela Merkel Merkel jest jednak zbyt poważnym, silnym, zbyt silnym politykiem, żeby gdzieś wejść na jakieś stanowisko w Unii Europejskiej, gdzie zazwyczaj lepiej są widziane takie osoby słabsze politycznie.
Tak, ale
z mniejszych państw.
Ale ta propozycja, żeby ona ujęła jakieś stanowisko w Unii, była po części związana z kryzysem przywództwa, prawda? Bo już w Niemczech się mówiło, że kto wie, czy ona w ogóle dotrwa do końca kadencji.
W Niemczech,
oczywiście, tak. Ten niemiecki, który miał kilka źródeł, a ten kryzys migracyjny był u podstaw tego osłabienia jej pozycji przywódczej. No, w końcu też nie jest szefową partii rządzącej. W związku z tym być może to może być jakimś zwiastunem próby nowego rozdania, być może umocnienia tej pozycji, żeby konkretny człowiek, czyli Niemiec, bardziej dbał o interesy Niemiec, starej Unii, ale to też nie musi tak być, bo sam potencjał ekonomiczny Niemiec jest tym argumentem, że bez Niemiec tych zasadniczych decyzji tak czy inaczej się nie podejmie. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, to jest ten właśnie wyraz tej realpolitika. Jeżeli jeszcze weźmiemy strategiczny sojusz, jako od zawsze po 1945-1949 roku z Francją, to widzimy, że owszem, mogą być różnice między Niemcami i Francuzami, ale w ostateczności ręka w rękę oni idą i de facto państwa słabsze, w jakim sensie muszą to uwzględnić, mówią dyplomatycznie.
A kryzys polityczny Francji nie przeszkadza w tym?
Też przeszkadza, ale też Francuzi mają określone aspiracje.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Pan doktor Lipiński bywał we Francji, nawet rozmawialiśmy w tej audycji o pana podróży przez Francję. Jak ten kraj teraz może się odnaleźć w nowej Unii po wyborach Parlamentu Europejskiego?
To jest jedno z pytań, na które właściwie nie potrafię odpowiedzieć, dlatego że
chyba sami Francuzi nie potrafią.
Tak. Ta sytuacja we Francji jest tak, powiedziałbym,
dynamiczna,
po pierwsze niespodziewana, bo to cały ten ruch
Gilets Jaunes,
tak, się pojawił nagle, tak? Nikt się tego nie spodziewał. To już trwa pół roku.
Niestety pojawił się też pożar katedry Notre Dame. Wydawało się, że ten problem zjednoczy Francuzów. Może trochę zjednoczył, ale czy politycznie?
Nie sądzę. Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. Ja ubolewam nad tym, że tak, o ile uważam, że w niektórych krajach te nowe partie, powiedzmy, spoza tych dotychczasowych establishmentowych, ich sukces byłby wskazany, o tyle oczywiście w stosunku do partii pani Le Pen nie ma takich oczekiwań. Obawiałbym się tutaj ich dobrego wyniku. Alternatywa w postaci prezydenta Macrona też mnie nie cieszy, bo ja uważam, że on sobie po prostu nie radzi. To znaczy znowuż on bardzo pięknie mówi, tak jak wielu europejskich polityków.
A czy to jest choroba ta sama, która toczy Unię Europejską, że jednak Francja zapomniała o zwykłych ludziach? Na ulicę wychodzą zwykli ludzie. O ich intencjach nie będę przesądzał, o ich sposobie też nie. Jednak nie wszyscy się zgadzają z tym rzucaniem kamieniami i innymi działaniami dosyć kontrowersyjnymi. Ale skąd się to wzięło?
To znaczy, to jest świadectwo tego, że ci ludzie nie mają poczucia, że od nich coś zależy, że oni mogą za pomocą kartki do głosowania
coś zmienić,
więc oczywiście to jest przejaw kryzysu demokracji, dlatego że nie ma demokracji bez przekonania, że coś ode mnie zależy, że warto pójść na wybory i w ten sposób próbować zmieniać rzeczywistość.
Na to bym jeszcze dodał, jednak ma wpływ przeciągający czy długotrwały kryzys gospodarczy, prawda? Gospodarka we Francji jest w znacznej mierze w stagnacji, bo mimo różnego rodzaju prób zdynamizowania tego, ten etatyzm, jednak szeroko te świadczenia socjalne, okazały się z dłuższej perspektywy tej konkurencyjnej gospodarce globalnej, między innymi z Chinami czy Stanami Zjednoczonymi, jednak siłą demobilizującą, nie budującą nowej dynamiki. To, co Schröder między innymi zrobił, prawda, te reformy i tak dalej, co...
Tu jest ta duża rozbieżność między Francją a Niemcami.
Niemcy na co się zdecydowali. decydowali, to krytykowano to, ale było to w jakimś sensie ozdrowieńcze. Natomiast we Francji Francuzi się na to nie zdecydowali, no i w jakimś sensie pełzający kryzys, mówię tutaj o sferze gospodarczej, no on oddziaływuje też na postawy ludzi, no bo jeżeli bezrobocie jest relatywnie duże, prawda, no wzrostu płac nie ma, no to generuje też niezadowolenie, stawianie pytań, no, że my nie mamy wpływu, więc w związku z tym nie możemy przez kartkę wyborczą, no to wychodzimy na ulicę, a jak wychodzimy na ulicę, no to ulica rządzi się swoimi prawami.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Skoro jesteśmy przy głosowaniach i referendach, czy przedłużenie terminu Brexitu nie jest takim sposobem na zorganizowanie powtórnego quasi-referendum w Wielkiej Brytanii? Mam na myśli wybory 26 maja, które będą musiały na Wyspach też być przeprowadzone.
Brytyjczycy deklarują, przywódcy brytyjscy deklarują, że nie. Ale zobaczymy. No, na wszelki wypadek oni już...
Pan,
oni już
nie ma co wierzyć.
oni już 23 robią to głosowanie, no, żeby jak najwcześniej też znać odpowiedź dotyczącą jakby tych preferencji. Znaczy ja powiem tak, mój prywatny zupełnie osąd. No ja ubolewam z powodu Brexitu, dlatego że z wielu powodów, poczynając od tego, że to jednak jest niebezpieczny precedens, ale może najważniejszym powodem jest to, że wyjście Wielkiej Brytanii no, rozchwiewa tę wewnętrzną równowagę Unii i ta dominacja tego tandemu francusko-niemieckiego, o której pan profesor przed chwilą mówił, ona na dłuższą metę jest groźna, no bo z jednej strony deklarujemy, że wszyscy są równi, wszystkie państwa członkowskie, małe i duże, są w Unii Europejskiej równe, a z drugiej strony mamy do czynienia, no jednak, tak jak pan powiedział, co Francuzi z Niemcami uzgodnią, no to no, pozostali, no muszą to jakoś tam przyjąć do wiadomości.
Ale jest pan
Wielka Brytania w Unii Europejskiej no jednak trochę równoważyła tę przewagę.
Przede wszystkim dużo płaciła budżetu.
Poza tym odrobina tego brytyjskiego sceptycyzmu też Unii Europejskiej nie zaszkodziłaby.
Pan profesor Saxon.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na inną kwestię, mianowicie no sam fakt Brexitu, czy w ogóle wystąpienie jakiegoś innego kraju, no też nie najlepiej świadczy o samej idei Unii Europejskiej, dynamiki. No co byśmy nie powiedzieli, to jest jakaś porażka, prawda? No bo jeżeli uważamy, że projekt europejski jest projektem pozytywnym, akceptowanym przez większość społeczeństwa, że przecież nie zapominajmy, że sama idea europejskiej wspólnoty węgla i stali, cała integracji, chodziło o to, żeby nie doprowadzić do nowej wojny. To był ten fundament, prawda?
No i w zasadzie to się udało.
I to się udało, prawda? Ale teraz jeżeli, no i mamy różne fazy rozwoju integracji Unii, ale jeżeli jakiś kraj z jakiegoś powodu, który my możemy bardziej lub mniej zrozumieć, a zaakceptować, ale występuje jednak de facto w wyniku referendum, no to nie jest powodu
to
do satysfakcji,
świadczy.
Do dumy i to świadczy o tym, że coś nie jest w porządku.
A czy z tyłu głowy polityków europejskich nie jest wskazanie, że przykład Wielkiej Brytanii nie jest dobry, że wyjście z Unii Europejskiej po prostu się nie opłaca?
Ja myślę, że niestety, no oczywiście to była decyzja Brytyjczyków w referendum, ale
tak trochę przez przypadek.
Ale Unia, przywódcy unijni, wydaje mi się, że skorzystali dosyć ochoczo z okazji do pozbycia się Wielkiej Brytanii jako tego no, krnąbrnego trochę członka.
No, ale proszę pamiętać, że to wyjście jakoś nie jest specjalnie
gładkie. Ale to są technikalia, powiedziałbym w tej chwili.
Ale Unia mogła nie przedłużać tego
terminu. Natomiast no, wcześniej, kiedy chciano tę ideę integracji i rozwoju integracji podtrzymać, to potrafiono doprowadzić do powtórnych referendów w różnych krajach, tak? I w Danii, i w Irlandii kilka razy. Robiono pewne ustępstwa w powtórnym referendum społeczeństwa tych krajów. Dania po traktacie z Maastricht, na przykład Irlandia przy traktacie lizbońskim, wcześniej chyba nicejskim, jeśli dobrze pamiętam. Jak tam te społeczeństwa dostały jakieś zapewnienia, że na przykład na 100% będzie obowiązywała zasada jeden kraj, jeden komisarz.
No to co, te wybory są powtórnym referendum, czy nie?
Zobaczymy, co powiedzą Brytyjczycy, natomiast ja tylko sygnalizuję, że brakuje mi od tego referendum brytyjskiego jakiegokolwiek sygnału ze strony przywódców Unii, że a że może byśmy usiedli do stołu i jeszcze pogadali, no może się dogadamy, bo z Brexitu można się wycofać, nie ma żadnej formalnej przeszkody, żeby te decyzje Brytyjczycy zmienili.
No jest formalna przeszkoda, by wynik referendum musieli
być oczywiście musiałoby być powtórne referendum i musiałby być jakiś powód do tego powtórnego referendum, ale tym powodem mogłyby być właśnie to, że...
No wydźwięk byłby taki, przepraszam, bolała nas głowa, popełniliśmy błąd.
Nie, panie redaktorze, w poprzednich tych precedensach, o których mówiłem, irlandzkim, duńskim, tam jeszcze jakimś, no zawsze było tak, że mówiąc kolokwialnie, wspólnota się trochę posunęła, tak? To znaczy robiła ustępstwo na rzecz tego kraju, który w referendum nie zaakceptował na przykład nowego traktatu.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Panie profesorze, jak pan patrzy na,
tak,
na to, pan się
zgadza
się z taką
nie do końca, opinią? Nie do końca się zgodził z moim przedmówcą co do pewnego planu. To znaczy, że przywódcy Unii Europejskiej
chętnie się pozbyli
i że za tym był jakiś zamysł.
Skorzystali z okazji może.
To jest coś innego. No, znaczy, ale już po fakcie bym powiedział, skorzystali z okazji, jak się Brytyjczycy obudzili przysłowiowym ręką w nocniku, prawda? Że ku ich też zaskoczeniu, a szczególnie obozu przywódczego, no, okazało się, co się okazało. Mi się wydaje, że tutaj akurat te procesy były bardziej żywiołowe, nieprzewidywalne i to jest często tak, że no, politycy wyobrażają sobie, że mają tę moc sprawczą, a potem z reguły wychodzi inaczej.
Będzie teraz duża frekwencja inaczej. W Wielkiej Brytanii. Czy należy to odczytać jako wskaźnik referendalny?
Zobaczymy. Sam jestem, przyznam szczerze, ciekawy, jaki będzie wyrok. Ale sytuacja jest dosyć groteskowa, byśmy powiedzieli, prawda? Bo z jednej strony referendum, prawda? I większość Anglików wystąpiła. No teraz jednak odbywają się wybory do tego parlamentu ze względów proceduralnych, prawda?
Przy czym pani premier May zadeklarowała, że byłaby szczęśliwa, gdyby Brexit dokonał się jednak przed pierwszym posiedzeniem Parlamentu Europejskiego, żeby ci wybrani deputowani nie objęli tych stanowisk.
Mam wrażenie, że Theresa May jest po prostu już zmęczona całą sytuacją. Tak sobie myślę. Tylko krótko jeszcze, nie rozstrzygniemy, kto obejmie najważniejsze stanowiska po wyborach w Unii Europejskiej, ale czy Dalia Grybauskaitė, czyli prezydent Litwy, ma szansę objąć któreś z tych stanowisk jako przedstawicielka, powiedzmy ogólnie, Europy Środkowo-Wschodniej.
Musielibyśmy być premierami z panem profesorem jakichś krajów członkowskich, bo to jest, że tak powiem, w takim gremium uzgadniane. Ale
ma szansę.
No zobaczymy.
Kobieta.
Zobaczymy, prezydent. Jaki będzie wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, dlatego że no zasada, która też nie bardzo mi się podoba, bo to jest troszkę zaprzeczenie jakby wyborów demokratycznych. Obojętnie kto wygra, to ta druga strona, ten, który zajmuje drugie miejsce, ma też gwarancję, że obejmuje stanowiska. Tak? To jest zupełnie inaczej niż w parlamentach narodowych, co dosyć prawdopodobne. Wygra IPP, czyli Partia Ludowa. No to wtedy
też dobry temat.
Desygnują kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej i wówczas socjaliści mają prawo do desygnowania wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. No jeżeli ten pierwszy jest mężczyzną, no to ta druga będzie tak, czyli z dużego kraju, to ta druga osoba jest z małego kraju.
Patrząc z punktu widzenia polskiego, czy interesu, nazwijmy to, tych tak zwanych nowych krajów związkowych, to nie byłaby zła opcja, prawda, że ktoś z naszego, nazwijmy tutaj, takim doświadczeniem będzie reprezentował nasze interesy de facto. Już chociażby jeżeli by ta koncepcja Europy dwóch prędkości miałaby się w jakiś sposób realizować, prawda, to wtedy dla nas jest to korzystne. Na rzecz Grybauskaitė przemawia to, że pochodzi z nowego kraju, prawda, że jest kobietą i że może to być też takim efektem, że
ale
ci mocni...
Ale ma poglądy antyrosyjskie, jak niektórzy mówią.
Tak, ale to jest z naszego punktu widzenia, to nie zaszkodzi, prawda? No, lepiej niż
pytanie,
pani Le Pen, prawda, która no, tak, reprezentuje tak konserwatywno-prawicowe stanowisko, ale mówi, że
Rosja
my możemy się różnić z Polakami, prawda? Lubimy Rosję i kochamy ją.
Ja bym jej, że tak powiem, jakoś zbyt namiętnie do prawicy nie przypisywał, ale oczywiście jest rusofilką zdecydowaną, także...
Mówimy o pani Le Pen.
Nie o pani Grybauskaitė, oczywiście.
Kuli nie mamy. Co będzie po wyborach 26 maja? Z ciekawością czekamy na wyniki. Państwa i moimi gośćmi byli pan profesor Andrzej Sakson, oraz pan dr Dariusz Lipiński, obaj panowie z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Jacek Kosiak, Poznań Europa. Do usłyszenia.
Magazyn unijny Poznań Europa.